Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś poświęcam go w całości fizyce, bo w Krakowie właśnie zakończył się 45. Zjazd Fizyków Polskich. Ten zjazd to inauguracja obchodów stulecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego, których kulminacją będzie nadzwyczajny zjazd w Warszawie w kwietniu przyszłego roku. O polskiej fizyce warto mówić, bo ma ona na arenie międzynarodowej ugruntowaną renomę. Przekonuje o tym profesor Andrzej Kajetan-Wróblewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Polscy fizycy działają na froncie najnowszych i najgłośniejszych odkryć i dostają za to ważne nagrody.
Sławne odkrycie fal grawitacyjnych. To było wielkie przedsięwzięcie zbiorowe. Ponad 1000 autorów, z tego 8 Polaków. I ta praca i odkrycie fal grawitacyjnych zostało nagrodzone nagrodą tak zwaną Breakthrough Prize. Druga, oscylacje neutrin. Tak samo, tam trochę więcej naszych brało, to około 20 osób. Dostali też w innym roku, też Breakthrough Prize, także 3 miliony dolarów do podziału dla około 1000 osób. No to jest 3000 dolarów na głowę, nie jest duży pieniądz, ale honor jest duży. A to są nagrody takie najbardziej gorące. Widać, że jednak coś znaczymy.
Co dalej? Jeśli chcemy sukcesów w nauce, musimy przeznaczać na nią więcej pieniędzy i przede wszystkim nie przeszkadzać. Wybitny fizyk, współautor słynnego wstępu do fizyki, z którego uczyły się pokolenia studentów, ja sam się uczyłem, przekonuje, że taki model sprawdził się w nauce światowej.
W Polsce duże finansowanie zaczyna być, jak na nasze stosunki, natomiast niestety przeszkadza się co parę lat, bo są te bez przerwy te reformy różne. Tego, owego, dziesiątego, prawda, systemy się zmieniają, ustawy się zmieniają. To jest frustrujące, dlatego że poza wszystkim zajmuje bardzo dużo czasu ludzie, którzy pracują w nauce, bo muszą zajmować się wypełnianiem papierków, uczeniem na nowo bzdurnych jakichś ustaw i tak dalej. Podczas gdy na świecie właśnie daje się finansowanie i nie przeszkadza się przez 30 lat.
A co najbardziej przeszkadza?
Został oczywiście jeden przykry sposób oceny tego wszystkiego, bo urzędnicy wymyślili te punkty, prawda, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To jest zaraza, ale mam nadzieję, że to się szybko da skończyć, bo to przy nigdy na świecie się tego nie stosuje. To jest polski wynalazek i to tak w sensie negatywnym.
Tym wynalazkiem raczej nie będziemy się specjalnie chwalić. Innymi jednak jak najbardziej. Jak podkreśla profesor Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badania, eksperymenty, odkrycia to jeszcze nie wszystko.
Najważniejsze jest to, żeby w tych wszystkich kooperacjach międzynarodowych, które mamy, dany wynik był przypisany głównie Polsce, a nie jakimś innemu krajowi czy jakiemuś gremium międzynarodowemu, żebyśmy wyszli na tą prostą wśród tych najbardziej rozwiniętych narodów świata, tutaj przede wszystkim pod względem naukowym, fizycznym.
I w nauce trzeba dbać o swoje interesy. Jeśli w fizyce pragniemy jakichś nagród, to przede wszystkim nagród Nobla. Gośćmi zjazdu byli dwaj naukowcy, którym ta sztuka się udała. Pierwszy to profesor Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla z fizyki z 2004 roku. W krótkiej rozmowie wybitny fizyk o polskich korzeniach powiedział mi, nad czym obecnie pracuje. Oświadczył, że liczy na to, że już wkrótce będzie można przeprowadzić eksperyment potwierdzający istnienie hipotetycznych cząstek, aksjonów, które mogą być ciemną materią. Zapytałem, jak można sobie te cząstki wyobrazić. Pod pewnymi fundamentalnymi względami mogłyby przypominać fotony, cząstki światła. Można się spodziewać, że byłyby jednak wersją o większej długości fali, jak mikrofale albo fale radiowe. Przy czym one nie są fotonami, oddziałują zdecydowanie słabiej niż fotony i mają skończoną masę, podczas gdy masa fotonów jest zerowa. Ciężko pracujemy nad tym, by te koncepcje zamienić w rzeczywistość, zapewnia profesor Wilczek. Trzeba być bardzo sprytnym i mieć bardzo czułe detektory, by choć ułamek liczby aksjonów przemienić w fotony i potem jeszcze ten proces konwersji zaobserwować. To można porównać nieco do rozwoju odbiorników i anten radiowych. To nowego rodzaju antena dla aksjonów. Anteny dla promieniowania elektromagnetycznego doskonalono przez dziesięciolecia. My mamy coraz większą grupę ludzi, coraz więcej wiemy o tym, czego potrzebujemy. Mam nadzieję, że to nie potrwa tak długo. Niektórzy laureaci Nagrody Nobla twierdzą, że w praktyce skończyła ona ich naukowe życie. Zajęli się potem głównie wywiadami, spotkaniami, popularyzacją. Marka noblisty sprawia, że życie dość gwałtownie się zmienia. Profesor Wilczek twierdzi jednak, że jego praca naukowa nie ucierpiała. Nie, radzę sobie teraz lepiej niż kiedykolwiek. Mam nadzieję. Życzymy więc powodzenia. Gościem zjazdu był też izraelski noblista z chemii z 2011 roku Dan Schechtman. Wyróżniono go za odkrycie quasi-kryształów. Co ciekawe, jego wyniki były początkowo mocno kontestowane, między innymi przez prawdziwą sławę w dziedzinie chemii dwukrotnego laureata Nagrody Nobla z chemii i Nagrody Pokojowej.
The rejection was led by professor Linus Pauling.
Tymi działaniami zmierzającymi do odrzucenia moich wyników sterował profesor Linus Pauling, prawdopodobnie najwybitniejszy chemik XX wieku, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. On był ojcem American Chemical Society, można nawet powiedzieć ojcem chrzestnym. Miał miliony miłośników, zwolenników, był naprawdę wielkim naukowcem. Ale w moim przypadku i nie tylko w moim się po prostu mylił. Wszystko dlatego, że ja byłem ekspertem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, a on nie. I tyle. Spotkałem się z nim osobiście dwa razy. Raz podczas konferencji, zjedliśmy wtedy razem obiad, zgodziliśmy się co do wszystkiego, tylko nie co do quasi-okresowych materiałów. Potem jeszcze odwiedziłem go w jego domu w Palo Alto i wygłosiłem godzinny wykład dla jednej osoby, dla niego. Wysłuchał i powiedział: doktorze Schechtman, nie mam pojęcia, jak pan to zrobił. Ja wtedy poprosiłem go: doktorze Pauling, jeśli kiedykolwiek się pan ze mną zgodzi, proszę nie robić z tego sekretu. Powiedział: dobrze, dobrze. Ale nigdy do tego nie doszło. Zmarł nieprzekonany w 1994 roku. W tym czasie już wielu naukowców potwierdziło wyniki Schechtmana. Po kilkunastu latach sam otrzymał Nagrodę Nobla. Jego sugestie, jak osiągnąć sukces w nauce? Po pierwsze, trzeba mieć szeroką wiedzę na temat nauki. Trzeba wiedzieć wystarczająco dużo o biologii, matematyce, chemii, fizyce. Ale ponadto trzeba opanować jedną wąską dziedzinę w sposób mistrzowski, stać się prawdziwym ekspertem w czymś, co się naprawdę lubi. Można wybrać cokolwiek, ale trzeba chcieć być w tym najlepszym i wtedy da to wspaniałą karierę naukową. Świat potrzebuje więcej naukowców i inżynierów. Tymczasem dzieciom coraz częściej wydaje się, że te przedmioty są za trudne, mówi Schechtman. Trzeba to zmienić. Chcę przekonać młodych ludzi, że nauka jest wspaniała. Proponuję w związku z tym promocję nauki w bardzo młodym wieku. Jak młodym? W przedszkolu. I mam na myśli prawdziwą naukę. Nie historię o króliczkach czy latających lalkach, ale prawdziwą naukę. Tyle, że podawaną językiem, który pięcioletnie dziecko zrozumie. Trudno się z tym nie zgodzić. Co zrobić, by tak uczyć dzieci w polskiej szkole? Profesor Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej, pan wybitny fizyk i popularyzator nauki, nie ukrywa, że nasza edukacja nie dorosła do XXI wieku.
Ta szkoła nie jest dostosowana do XXI wieku. Ta szkoła dotyczy dzieci, które są zanurzone w morzu informacji. Tych dzieci nie trzeba tysięcy rzeczy uczyć. Czego ich trzeba nauczyć? Trzeba ich nauczyć, jak się odróżnia kłamstwo od prawdy. To teraz się pięknie mówi o postprawd i faktów alternatywnych, ale ja jestem dostatecznie stary, żeby mówić, że to jest kłamstwo i fałsz. Otóż tego ich trzeba uczyć.
Fizyka jest w tym dobra, bo fizyka się tym zajmuje.
Podstawą fizyki jest to, że ona daje panu narzędzie oddzielenia prawdy od fałszu. Trzeba dzieci przede wszystkim uczyć tego, co to znaczy prawda.
Mówił mi jeden z twórców Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. Zjazd fizyków miał także swój aspekt kulturalny. Uświetniła go premiera widowiska Na styku dwóch nieskończoności. Historię wszechświata ilustrowała w nim muzyka słynnego kompozytora i instrumentalisty Józefa Skrzeka. Tak zapowiadali to wydarzenie w studiu RMF FM jego autorzy, fizycy Jerzy Grębosz i Adam Maj oraz sam Józef Skrzek.
Między ogromem wszechświata a mikroświatem atomu, na styku tych dwóch nieskończoności, żyjemy my, ludzie, przez jedno mgnienie oka. O tym jest ten nasz spektakl.
To będzie na takim poziomie, że powinno to być zrozumiałe i docierać zarówno do profesora fizyki, jak i do kogoś, który przyjdzie po to, żeby wysłuchać muzyki Józefa Skrzeka.
Kosmos jest mi bardzo bliski zawsze. I czuję się częścią tego kosmosu i tutaj to stwierdzenie, że jesteśmy dziećmi gwiazd, bardzo mi pasuje.
Józef Skrzek zaprezentował zarówno nawiązania do legendarnego SBB, jak i nową muzykę, a także improwizację.
Będzie i fragment o Ziemi, będzie i fragment o planetach, będzie jej kołysanka, ta końcowa, no i będą też te Dzieci Gwiazd. Będą też utwory całkowicie powstające. To jest takie no, kreowanie muzyki na ten czas i w tym miejscu. Tym się interesowałem od lat i to był największy czas zawsze.
W filmie są momenty szczególne. W tym filmie będzie muzyka przed Wielkim Wybuchem?
Ona będzie taka troszeczkę taka sobie szumowa.
No będzie, będzie przed Wielkim i po Wielkim Wybuchu pewna muzyka z innej rzeczywistości.
Zacytujmy tutaj ten literackie określenie, tak zwany szum praprzyczyny. To on sprawił, że w pewnym momencie wybuchło to wszystko i stało się tym, czym jest dzisiaj.
Czyli pan będzie tym szumem praprzyczyny, czy koledzy na trąbce i na perkusji coś od siebie dodadzą?
Jesteśmy od tego momentu już wszyscy teamem i to jest band. Wszyscy gramy razem i razem robimy też szum praprzyczyny.
Tym, którzy nie byli i nie słyszeli, powiem tylko, że będzie ciąg dalszy.
Nagrywamy na multitrack. W tej wersji, natomiast mamy pewien pomysł. Chcemy zrobić następną dokumentację już płytową, którą zatytułowaliśmy roboczą
Creation of Elements.
I to będzie z gośćmi bardzo różnymi, jeszcze innymi, o których kiedyś opowiemy.
Ale sam ten koncert niedzielny będzie wydany.
Będzie na pewno jako muzyczne. Będziemy też robić dokumentację filmową, więc prawdopodobnie będzie to w wersji DVD czy MP4 ogólnie dostępnej.
Kiedy się ukaże, na pewno o tym poinformujemy. Tyle w tym tygodniu o fizyce i fizykach. Za tydzień wrócimy do matematyki. Okazja jest niezwykła. Na konferencję matematyczną na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przyjechało bowiem aż 5 laureatów medali Fieldsa, matematycznych Nobli. Nie można było nie skorzystać z okazji i nie poprosić ich o rozmowę. Fragmenty tych rozmów ze wszystkimi 5 będą w kolejnym podcaście naukowym RMF FM. Zapraszam. RMF.